nad rozlewiskiem.
Choć są to tereny zbudowane ręką człowieka i zagospodarowane przez niego, by przynosiły bogate plony, to jednak cały czas jest w nich jakaś tajemniczość. Gdzieniegdzie dzika przyroda, ukryta w szuwarach i meandrach powolnie płynących rzek, w innych miejscach niezwykła i niespotykana w skali Europy architektura. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Właśnie taka będzie dzisiejsza podróż na Żuławy. Odwiedzamy miejsca, które często pozostają nieodkryte dla turystów lub sami w natłoku codziennych spraw nie zwracamy na nie uwagi, a są przecież na wyciągnięcie ręki. Na wycieczkę udajemy się z Grzegorzem Antonim Cwalińskim, przewodnikiem Muzeum Żuławskiego. Grzesiu, gdzie ty mnie tą szosą prowadzisz?
Jesteśmy w ogóle w Rokitnicy, w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański. Stoimy przy głównej ulicy, przy dzisiejszej ulicy Bałtyckiej, która jest tak przy wylocie ze wsi. Stoi taki dom, który niegdyś był gospodarstwem, ceglany, z nastawką szkieletową, z odsłoniętą werandą od frontu. No i teraz tak, panie redaktorze, z którego roku jest ten dom?
Patrzę na kamienne filary. Data jest 1701.
No tak, data się zgadza, natomiast dom jest zdecydowanie późniejszy i tu jest ciekawa historia, ponieważ te dwa słupki granitowe zakończone tymi kulami na szczycie to są dawne przedproża, prawdopodobnie z ulicy Długiej w Gdańsku, które tutaj przywędrowały na Żuławy do Rokitnicy.
No wiedziałem, że skądś kojarzę te charakterystyczne filary.
W Gdańsku poszerzano ulicę Długą i decyzją Rady Miasta było to, by te wszystkie przedproża, które były niegdyś na ulicy Długiej, zlikwidować. Zresztą nie tylko na Długiej, bo również na innych ulicach w celu poszerzenia. A tak naprawdę i budowy kanalizacji, i przede wszystkim budowy pierwszego tramwaju konnego. W związku z tym dawni właściciele kamienic przy ulicy Długiej pozbywali się tych przedproży i najprawdopodobniej gospodarz z tego domu takie właśnie przedproże albo nabył, kupił, albo otrzymał i żeby zwiększyć atrakcyjność swojego budynku, postawił je w najbardziej reprezentacyjnym punkcie, a więc przy wejściu do werandy. A co? Na Żuławach nie można, niech będzie jak w mieście.
Muszę powiedzieć, że bardzo często przejeżdżam drogą wojewódzką numer 226 i jakoś umknęła mi ta nieruchomość. Nie zwracałem na to uwagi. Ona jakoś tak ukryta na tym zakręcie. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, że kiedy przemierzamy Żuławy, to czasami nie dostrzegamy tego, co piękne, tego, co wartościowe.
To prawda. Ja bym chciał w ogóle podziękować za to, że wyruszyliśmy w takie miejsca, na które ja jako przewodnik po Żuławach na co dzień z wycieczkami nie przyjeżdżam, bo uważam, że Żuławy są niesamowite i nie do końca odkryte, więc dziś jak trochę Indiana Jones, chodźmy i odkrywajmy to, co na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, na terenie jej żuławskiej części jest najciekawsze.
Nie, żebym chciał wejść do środka, chociaż, a kto wie, ale chyba zamieszkały budynek, bo tam i firanki wiszą
tak,
w oknach.
Tak, tak, budynek jest zamieszkały, jednakże ze względów również bezpieczeństwa te główne drzwi są w tej chwili nieczynne, a wchodzi się od tylnej strony budynku. Ale nie będziemy tutaj wchodzić, bo przed nami kolejne niespodzianki, kolejna przygoda.
Za klamkę też nie ma co szarpać, bo jeszcze mieszkańcy by się trochę przestraszyli. Dobra, lećmy dalej.
Lecimy.
A jak myślisz, Grzegorz, w którym to roku te przedproża mogły tutaj do Rokitnicy przybyć?
Według moich danych w 1873 roku z ulicy Długiej zniknęło ostatnie przedproże takie, więc była to gdzieś połowa XIX wieku.
Czyli nie mówimy o kilku sztukach, przypuszczam, że trochę ich tam było.
Kroniki mówią, że około niespełna 2000. Ja gdzieś znalazłem artykuł na stronie miasta Gdańska, że 1800, bo to nie tylko z ulicy Długiej, tylko w ogóle z miasta Gdańska. I nie mówimy o całych przedprożach, a o tych dekoracyjnych słupkach, również o stopniach, które były, tak? Tutaj przyjechały tylko słupki i tylko kule. Natomiast całe wejście, ta weranda odsłonięta, była zbudowana albo w tym samym czasie, albo wcześniej.
Pasy zapięte, możemy lecieć dalej. Następny przystanek naszej podróży?
Będąc na terenie gminy Pruszcz Gdański, nie sposób ominąć Mokry Dwór z kilku powodów. Ze względów historycznych, ale też ze względu najbardziej chyba zakręconego sołtysa na terenie powiatu gdańskiego. Mam tu na myśli nie tylko sołtysa, ale prezesa Stowarzyszenia Sołtysów, właściciela wiatraka, człowieka zakręconego, ale też i przewodnika po Żuławach, czyli Wiesława Zbroińskiego.
Ale powiem szczerze, jednej rzeczy mi tutaj w tym domu w Rokitnicy brakuje. Laub zekinów, tych charakterystycznych przecież dla Żuław.
Jasne, że tak. Akurat w tym domu ich nie ma, ale już za chwilę będziemy mogli takowe zobaczyć, bo udało się nam zrobić cały spis laub zekinów na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Skatalogowaliśmy je, więc za chwileczkę je również zobaczymy.
Droga do Wiesia wymagająca. Jedziemy po tak zwanych jumbach, ale widok pięknego wiatraka, paltraka na pewno jest tego warty. W dwie strony można przecież, Grzesiek. Każda droga prowadzi do Wieśka.
To prawda, to prawda. Raczej wszystkie drogi prowadzą na Żuławy, ale faktycznie pod wiatrak można przynajmniej z trzech stron dojechać i się dojedzie, więc warto próbować.
Meldujemy się z Mokrego Dworu. Dzisiaj taka podróż, jak Państwo zauważyli, podróż po punktach, po obiektach, które kiedyś stały w zupełnie innym miejscu. I stąd właśnie wizyta w Mokrym Dworze, obok wiatraka, paltraka, razem z nami Wiesław Zbroiński.
A, dzień dobry, witam.
To jak ta historia wyglądała? Grzesiek, mówiłeś, że tego wiatraka to tutaj nie było, tak?
No oczywiście, że nie. Chociaż generalnie w Mokrym Dworze, a w szczególności nad Motławą, w tych okolicach było ich kiedyś być może kilkanaście, ale były to wiatraki odwadniające. A my jesteśmy chyba przy największym paltraku, przy wiatraku Młynie, który zawitał na Żuławy, zawitał do Mokrego Dworu dzięki Wiesławowi Zbroińskiemu.
No dobrze, panie Wiesławie, gdzie on kiedyś stał?
W Wyszogrodzie stał sobie, ojejku, długo lat, od 1903 do 2016.
W Wyszogrodzie, daleko to stąd?
Do Warszawy 330 praktycznie kilometrów.
A skąd pan wyhaczył ten wiatrak? Co pan tamtędy jechał? Jeździł cyklicznie, sukcesywnie?
Jeździłem koło niego kupę lat, ale go nie widziałem. Dopiero jak mi ktoś wskazał, że tam przy tym słupku trzeba zerknąć w lewo, to ja go zerknąłem. No i dach się pokazał, no to rano już byłem u pani, która miała ten wiatrak.
Czyli miłość od pierwszego wejrzenia.
Tak. Oj, smród był straszny w tym wiatraku, nie do wytrzymania. Ale wiatrak był warty, bo żył. Dlatego udało się go odkupić, rozebrać, przewieźć i na nowo wznieść.
Jak się przenosi wiatrak? To trzeba rzeczywiście rozebrać wszystko i cegiełka po cegiełce? Nie, no deska po desce.
Tak, i belka po belce rozebrane na części pierwsze. W Wyszogrodzie załadowane 6 tirów. Takiego można powiedzieć, jak to ja ciągle mówiłem, śmierdzącego drewna. Co niektórzy na wsi myśleli, że Wiesiek zwozi drewno, bo będzie zima sroga, ale nie zdążyło to do zimy doleżeć, dlatego że w kwietniu żeśmy go rozebrali w Wyszogrodzie, a później od razu już tu koniec lipca był wznoszony na nowo. Z tego właśnie śmierdzącego materiału, gnijącego, wszystko zostało wyczyszczone, wypiaskowane, no i konstrukcja powstała w 2 miesiące. Zdziwienie było straszne, co ten Wiesiek buduje, ale pod koniec już wszyscy chyba zauważyli, co Wiesiek buduje.
Z perspektywy czasu opłacało się? Dzisiaj ten wiatrak to jest jedna z takich, powiedziałbym, ikon żuławskich.
No opłacało się, chociaż tutaj co niektórzy mówią, że na Żuławach paltraków nie było. Były też paltraki. To jest paltrak, który został akurat przeze mnie odkupiony i odnaleziony. No, teraz jest odnaleziony drugi, które były na wiatraku, koźlaki. Grzesiu był świadkiem. Ten wiatrak jest mój, tak jak w tej piosence, ten kawałek podłogi, tak? To ten wiatrak tamten też jest mój, tylko że niestety nie mogę dostać zgód.
Grzegorz wyrywa się do głosu.
Ja muszę to powiedzieć, bo ja bym tamtego wiatraka, drodzy Państwo, nie wziął za darmo. To jest wiatrak, który jest w zasadzie przeźroczysty, bo widać wszystko, co jest za kolejnymi ścianami. Szczerbaty, jest chwiejący się. I według mnie tylko na zapałki wiesił.
Ale nieprawda, bo on żyje. Pamiętajcie wszyscy, że jeśli z drewna takiej budowli jak wiatrak wypływa żywica, to znaczy, że ten wiatrak żyje. A jak żyje, to trzeba mu dać drugie życie. I to jest najważniejsze. To samo było z tym wiatrakiem. On też wyglądał bardzo, bardzo źle, ale żył. I to jest najważniejsze.
Czyli za jakiś czas będzie kolejny wiatrak w mokrym dworze?
To będzie zależeć wszystko od ministra, czy da zgodę. Ale jest taki plan. Tak jak i przy tym, no, jeśli się wszystko by udało. Ja jak tutaj dostałem zgody, to ja w 14 dni rozebrałem tam w Wyszogrodzie w 5 chłopaków ten wiatrak. Także na wariata wszystko, ale to tak wymaga. To nie można sobie tutaj planować, że za miesiąc, za dwa. Trzeba od razu, jeśli są papiery, jest wszystko, to nie ma wyjścia.
Żeby nikt się potem nie rozmyślił. Tak z pewną fascynacją spoglądam na rzekę, która nieopodal płynie, czy w zasadzie stoi, bo to stare koryto rzeki Motława. A nad ciekami wodnymi na Żuławach to zawsze zobaczymy dużo wierzb. Grzesiek, ja słyszałem, że i wierzby można z Żuław gdzie indziej przenieść.
Park etnograficzny, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, a dokładniej w Nieszawie. Wierzby, które rosną obok zagród olenderskich w tamtejszym muzeum, to przyjechały tam z mokrego dworu. Wiesiu, ile tych wierzb tam rośnie, tutaj tych żuławskich?
30 parę, uciętych tu, przy Starej Motławie.
A tak. Co, oni tam swoich wierzb nie mają?
No nie mają, no poznałem panią kierownik i skąd tu wierzby ukorzenione? Ja tak słucham, po co wam wierzby ukorzenione? Mówię, przyjedźcie do mnie, to wam przygotuję. No i tak żeśmy się dogadali i przyjechali tutaj. Uszykowałem im takie kołki po 3 metry. Pyta się pani, jak to zrobić? Ja mówię, wbijcie to w ziemię i zostawcie to. No. To tak jak tutaj, wbite w ziemię, nic nie robiono i rosną sobie. I tam też, tam przepięknie rosną, bo to już kilka lat, to już jest 2017 gdzieś. Stąd pojechały tam do muzeum. I są przepiękne wierzby. Ostatnio jak tam byłem, mówię, o, wreszcie jestem u siebie.
My chyba musimy pędzić, ale zobaczmy, tu jest jeszcze stare koryto Motławy. Może usłyszymy żaby i pędzimy dalej, dobrze? Bo szkoda czasu.
A poza tym żuławski gospodarz jest zapracowany, więc nie zabieramy więcej czasu.
Tak, dziękuję wam bardzo, ale naprawdę jestem zarobiony.
No i tak zupełnie na marginesie, to jest chyba jedna z ciekawszych zagród olenderskich, czyli takie budownictwo, gdzie dom łączy się z oborą i ze stodołą.
A jesteśmy w Krępcu, drodzy państwo.
Tak, tak, tak. Krępiec to również gmina Pruszcz Gdański, a przed nami niezwykła zagroda olenderska z niezwykłym okienkiem, bo proszę zobaczyć w ogóle okna na Żuławach. Stolarka okienna jest niezwykła. Tu mamy dosyć oryginalny przypadek, kiedy okno nazywa się oślim grzbietem, a to wszystko dlatego przez to zwieńczenie takie u góry, albo łukiem stępkowym. Jest to dosyć niezwykłe jak na Żuławy. Pokazuje to bogactwo różnych kształtów i wzorów, które tutaj spotykamy.
Trochę w takim stylu bizantyjskim.
A tak, też tak mi się kojarzy. Zapukajmy do środka, może są mieszkańcy. Dzień dobry. Czyżby właścicieli nie było?
Nie mamy szczęścia.
Chyba nie. A szkoda, bo chciałem powiedzieć, że w tym domu po 45 roku mieszkało kilka pokoleń sołtysów. Tata był sołtysem, mama i teraz córka i teraz syn, więc dwa pokolenia. A jakbyśmy się jeszcze może zagłębili dalej, może i jeszcze jedno pokolenie w tył. No szkoda, że akurat państwa Grzeniów nie ma w tej chwili w domu.
Grzegorz, wcześniej pytałem ciebie o laubzekiny. Tam w Rokitnicy ich zabrakło, ale tutaj są.
Tutaj akurat mamy przykład laubzekinu, który co prawda nie jest na szczycie, ale proszę zobaczyć, jak ta cała dostawka do domu, tak zwany weranda zabudowana w tym przypadku, jak pięknie wygląda. Mamy tutaj niczym łodygi, elementy roślinne, widzimy jakieś liście. Zresztą w ogóle laubzekiny to takie trochę trudne słowo, bo to taka kalka z języka niemieckiego. Wszystko zaczęło się od piły laubzegi. Jest to piła niciowa, strunowa, którą wycina się w szerokiej desce takie właśnie detale. No i to jest też na Żuławach niezwykłe, że do tej pory takie detale były między innymi stosowane w miejscowościach uzdrowiskowych, no chociażby Sopot i piękne sopockie werandy, które są również bardzo zdobione, a tu jesteśmy jednak na wsi, na Żuławach pod Gdańskiem i te elementy się również pojawiają. No ale ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, no ale nie tylko przecież na Żuławach, bo i na Podlasiu spotykamy i na części wschodniej, więc doktor Jerzy Domino jest autorem takiej teorii, że ta forma zdobienia prawdopodobnie na dzisiejsze ziemie polskie przeszła tak dwustronnie. Jedna taka nić wędrówki to jest Austria poprzez uzdrowiskowe miejscowości, a druga wschód, czyli Rosja. I tak się może gdzieś to tutaj spotkało. No ale myślę, że jest to fajny element takiego detalu i my na tym również budujemy lokalne historie. A teraz zaprowadzę naszych słuchaczy w miejsce, gdzie trzy rzeki łączą się w jedną.
Umieram z ciekawości, jedźmy.
Koniecznie.
Ale Grzesiek, tutaj muszę przystanąć. Jakaś kolejna zagroda i to całkiem interesująca, chociaż wygląda trochę jak ruina.
No niestety tak. Wiele budynków, wiele zagród na Żuławach, no niestety jest zaniedbana i to nas bardzo boli. Natomiast ta jest niezwykła z kilku powodów. Wystarczy spojrzeć na okiennice, które tutaj występują. One są oryginalne i na przykład te środkowe, które są otwarte, jeżeli spojrzysz, to widzisz tak zwane malarstwo iluzjonistyczne.
Co to znaczy? No, jakaś magia w nich chyba jest.
I trochę magii w tym jest, bo są to okiennice deskowe, ale najprawdopodobniej gospodarzowi bardzo zależało na tym, aby one były płycinowe, czyli takie, gdzie płyta włożona jest pomiędzy cztery listwy. I chcąc tak trochę nas do tego przekonać, tańszym sposobem było wykombinowanie malarza takiego, który na tych deskach namalował dwie płyciny. Patrząc na nie, wydaje się nam, że to jest takie malarstwo, dziś młodzież powiedziałaby 3D, że wydaje się, że te okiennice są żłobione, że ta płycina jest w odpowiedni sposób przez stolarza przygotowana, a tymczasem to jest złudzenie optyczne, bo jest to tylko malunek na nich taki.
A rzeczywiście, widzę to. To jest malunek, a wygląda jakby była taka bruzda prostokątna. Ale powiedziałeś, na czym polega to zjawisko? I czar wcale nie prysł. Piękne to jest.
No jest piękne, ale bardzo zaniedbane. No moim marzeniem by było tutaj przywieźć całą wycieczkę i żeby one były odnowione, byłoby to naprawdę coś. No ale niestety droga ułożona z płyt jumbo, obok mamy Motławę, jest tu bardzo wąsko, autobusem ciężko tutaj wjechać.
Chyba że kajakiem.
No może,
ale nie ma gdzie wysiąść.
W zasadzie można wysiąść obok państwa Grzeniów. Tam jest taka przystań, więc tam można by było wysiąść. To wcale nie jest głupi pomysł. Może się kiedyś wybierzemy kajakiem.
Ja bardzo chętnie. Bardzo lubię powiosłować.
To jeżeli ja będę miał kogoś, kto będzie wiosłował, to ja sobie z chęcią usiądę i wtedy zwiedzimy Żuławy z perspektywy rzeki. Tylko obawiam się, że niewiele zobaczymy, bo na Żuławach Gdańskich większość rzek jest po prostu obwałowana i niewiele co będzie widać.
Mówisz, że jeżeli będziesz miał kogoś do wiosłowania, czyli znowu chcesz mnie zagonić do roboty.
No tak, no tak jak teraz mam kierowcę, tak wtedy bym miał, myślę, wioślarza.
Co zrobić? Jedźmy dalej na to skrzyżowanie rzek. Będę musiał z tym twoim planem jakoś żyć. Bardzo fajne klimatyczne miejsce. Kiedyś to było, zanim powstała tutaj obwodnica południowa. Głośno tu.
Tak, trochę głośno, ale to jest naprawdę kultowe miejsce. I gdy ci powiem w dodatku, że w tym miejscu gdańszczanie odpoczywali, to mi nie uwierzysz.
W jaki sposób?
Była to jedna z większych atrakcji dla miasta Gdańska, atrakcji zimowych, bo kiedy Motława, bo jesteśmy w takim miejscu, o może od tego powinniśmy w ogóle zacząć, gdzie my jesteśmy, bo jesteśmy cały czas we wsi Krępiec w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański, w miejscu, gdzie łączą się trzy rzeki. I teraz wystarczy spojrzeć w jedną stronę. Tam jest rzeka Motława.
Tak jest.
Tu jest rzeka Czarna Łacha. A z tej strony jest rzeka Radunia. I te trzy rzeki w tym miejscu się łączą, by później razem wpłynąć wprost do Grodu Gdańskiego, do miasta.
Czyli klasyczne skrzyżowanie. A propos kajaków, ciekaw jestem, kto tutaj ma pierwszeństwo.
No, to jest bardzo trudne pytanie. Póki co pierwszeństwo mają chyba ryby, bo tutaj dużo wędkarzy się pojawia.
Rzeczywiście, to jest dzisiaj atrakcja. Tam na brzegu, po drugiej stronie rzeki, ktoś tam łowi akurat rybki. Biorą, myślisz?
Chyba tak. To wygląda na rodzinę chyba, że jacyś państwo z dziećmi... O, wyłonił się teraz pan z wędką. Można coś tutaj złowić? Pan kiwa
głową, nie wiadomo.
I teraz o tej atrakcji dla miasta Gdańska.
No właśnie.
Właśnie, bo to jest ciekawe. W tym miejscu stała kiedyś gospoda. I to taka, która największe zyski przynosiła właśnie zimą. Dlaczego zimą i dlaczego w Krępcu na wsi gospoda? Bo gdy były duże mrozy, Motława zamarzała i mieszkańcy Gdańska zakładali łyżwy i na łyżwach niczym po to, że wprost do Krępca. A wiadomo, że na takiej Motławie to i zapewne sanki, łyżwy. No a jak zimno tak bardzo, to się trzeba i rozgrzać. To i też karczma, która tutaj stała, przynosiła niegdyś dochody.
Zaraz, z samego Gdańska na łyżwach do Krępca można było dojechać? Takie to były zimy?
To oczywiście, przecież woda zamarzała. Ja też nie powiedziałem, że na Żuławach, kiedy rolnicy, dawni mieszkańcy, osadnicy zamykali okna, bardzo często między okna a okiennice była wkładana słoma do ocieplenia domów, ale też te okiennice chroniły niegdyś przed deszczem, bo dzisiaj kupujemy szkło, które jest prasowane, a kiedyś szkło było dmuchane, z takich jak gdyby baniek były wycinane fragmenty, stąd one są lekko wypukłe, widać to w niektórych zabytkach.
Przepraszam ciebie za trywialne może pytanie dotyczące tej zimy, ale ja takich srogich zim to nie pamiętam, za młody może jest. Chociaż ta z tego roku też była całkiem niczego sobie.
To prawda, gdyby potrwała trochę dłużej, być może z Gdańska mogliby mieszkańcy ponownie wziąć łyżwy i pojawić się w Krępcu, tylko wtedy, no tak, nie mamy karczmy, by trzeba było coś wykombinować.
Ale to jest pomysł na biznes.
Być może. Ale wracając do naszej historii, proszę zwrócić na to uwagę, że tutaj w gminie Pruszcz Gdański trzy rzeki się łączą, by potem jako jedna królowa niejako Gdańska wpłynąć wprost do grodu nad Motławą. I nazwa tej rzeki jest oczywiście Motława, pomimo iż łączy w sobie i Czarną Łachę, i Radunię.
Grzegorz, tak spoglądam na to rzeczne skrzyżowanie i od razu myślę o tym, jakim żywiołem jest woda. Kilka dni temu mieliśmy 25. rocznicę wielkiej powodzi w Gdańsku. Żuławy wtedy też bardzo mocno ucierpiały, prawda?
Oczywiście i była to wielka powódź. Kamery telewizyjne skierowane były na miasto. Natomiast szkoda, że reporterzy nie przyjechali wówczas tutaj na Żuławy, bo tu się odbywały prawdziwe ludzkie dramaty. W ciągu zaledwie kilka godzin gospodarze tracili często cały dorobek swojego życia. Był też pomysł o wysadzeniu wałów, o czym mieszkańcy do dzisiaj opowiadają. Rzeka jest wielkim żywiołem. Ja w tym miejscu, gdy jestem z grupą wycieczkową, opowiadam, jak ważne są Żuławy w stosunku tak naprawdę do całego naszego kraju. Cały czas na jednym z portali filmowych jest film Wielka Woda, która opowiada o wielkiej powodzi, która nawiedziła Wrocław, czyli województwo dolnośląskie, ale pierwsze sceny tego serialu rozpoczynają się właśnie na Żuławach Wiślanych, jak jedna z głównych bohaterek mierzy wodę stojąc, o, na przykład w takim rowie jak tu widzimy, mówiąc, że coś jest nie tak. I od tego zaczyna się wielka, wielka powódź.
No, czyli Żuławy są takim papierkiem lakmusowym.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I aż nie zdajemy sobie sprawy, sprawy, jak ważną robotę robi hydrotechnika. Wszystkie rowy, groble, rowy melioracyjne, które tutaj są, wystarczy tak naprawdę, aby jedna z pomp tutaj w okolicy przestała pracować przez 2 doby, to może naprawdę skończyć się źle dla tych mieszkańców. A ciekawostka, ponieważ w tym miejscu jesteśmy w depresji prawie 1,5 metra poniżej poziomu morza.
Blisko rekordu. Rekord 2,20 w Marzęcinie.
W Marzęcinie, gmina Nowy Dwór Gdański. A proszę spojrzeć, jak Czarna Łacha jest poziom wód wysoko, natomiast droga zawałem jest zdecydowanie niżej, prawda?
Oczywiście.
Jest to tutaj bardzo widoczne. To jest takie jedno z moich ulubionych miejsc. No, szkoda tylko, że te samochody tu jeżdżą, ale jest to niezwykle urokliwe miejsce. Faktycznie taki rozjazd czy skrzyżowanie 3 rzek.
Dzień dobry. Patrzymy, krakowska rejestracja. Musimy się zatrzymać i dopytać.
Z Kamińska, czyli spod Krakowa.
Spod Krakowa. A co państwo tutaj robicie?
Na wakacjach jesteśmy.
Rowerki są na pace? Jak się żuławy podobają? Po żuławach pojeździliście?
No, byliśmy w Gdańsku, w zasadzie w Gdańsku na Brzeźnie, tak, nad morzem. Mhm. No i tutaj też Gdańsk zobaczyć, no i z powrotem, akurat na rowerach. Pogoda w naszej miejscówce trochę taka sobie, więc w Gdańsku dzisiaj ładnie, więc dlatego jesteśmy w Gdańsku.
Ale to warto wziąć rower i po tych wałach tutaj pojeździć, tutaj są naprawdę przepiękne krajobrazy.
Tak.
Żuławskie.
Tak, ale MTB rower polecam, na lepszym zawieszeniu, bo jednak tu płyty betonowe trochę są wymagające, ale tak, rzeczywiście fajne krajobrazy. Piękny wiatrak tutaj zaraz obok, jesteśmy w mokrym dworze, także... Naprawdę zupełnie inny klimat niż u nas. W Skawinie to prawda też jest kanał, także jesteśmy kanalarzami, jak i tutaj. No ale bez porównania jednak tutaj te ziemie, pola i to wszystko. No i sam Gdańsk, bardzo piękne miasto. Także powiedziałbym porównywalne do Krakowa. Aczkolwiek pewnie jak wrócimy do domu, to nas tam ukatrupią. Ale nie, naprawdę bardzo ładny Gdańsk, przyjemne miasto.
Przewodnik Grzegorz chce coś dodać.
O właśnie, bo państwo tak z całą rodziną na żuławach, a co jeszcze poza trasami? Czy udało się państwu coś zauważyć i jak długo jeździliście? Bo widzę pan tutaj z żoną, chyba z córką w samochodzie, tak?
Tak. I z psem.
Ale pies nie ma swojego roweru.
Nie ma, niestety nie. Takich małych nie robią. W sumie żeśmy tutaj prawie 10 godzin spędzili. Odtąd jak żeśmy wyjechali do Gdańska i z powrotem, to 10 godzin, więc cała dniówka.
To chyba profesjonaliści, bo nawet zmęczenia po was nie widać.
No to jest ultramaratonka, więc że tak powiem. Jak o 3 rano nie trzeba wstać, to jest okej. Okay. A nie wstaliśmy o 3 rano, także za słońca, przyjechaliśmy tu i za słońca wracamy.
Odwołali ultramaratony w Jabłonce, no to trzeba coś innego robić.
A pani to tak na co dzień, tak? Lubi sobie wyjść z domu i pobiegać? Jak mąż zdenerwuje?
O tak. To się nagrało? Dobrze.
Jeszcze ja mam dla państwa niespodziankę, bo jak przyjechaliście z tak daleka, to chciałbym zwrócić państwa uwagę na detale dawnej architektury drewnianej żuławskiej części gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, które udało się nam nie tylko sfotografować, ale również wyrysować. Być może jeszcze w tym roku, a jak nie, to na następny raz zapraszam na Pomorze, do Pruszcza Gdańskiego, na Żuławy Wiślane, do zwiedzania naszej małej ojczyzny i tutaj na państwa ręce ta oto publikacja.
Także widzisz, bardzo Gdańsk dziękuję. Cię wzywa, bo tak. To Gdańsk to tutaj żona, ona tylko Gdańsk. Ja mówię, może Elbląg, bo jest bliżej. Nie Gdańsk. Może Ostróda, bo jest jeszcze tam bliżej, skąd teraz tam gdzie śpimy. Nie Gdańsk. Nie. Myślę, że ten Pruszcz Gdański, ten i Żoławy Wiślane, to może jednak przyszły rok.
Bo ja muszę coś przyznać, że brat mojej mamy wyjechał po prostu do Gdańska z naszych rejonów. No i tutaj był, tutaj założył rodzinę i ja jako dziecko tutaj jeździłam nad morze, więc generalnie troszkę serduszka tam jest. Bardzo dziękuję za to, bo jest coś fascynującego, jest zupełnie inna ta architektura, więc naprawdę to jest taki wzruszający prezent. Dziękuję.
A to my również dziękujemy bardzo, że wybraliście nasze tereny i zapraszamy również, a jak będziecie w Trójmieście czy na Żuławach Wiślanych, koniecznie słuchajcie Radia Gdańsk.
Dobrze, tylko Radio Gdańsk.
Dziękujemy, do widzenia. Szerokości na rowerze. Zobacz, Grzegorz, jaką miłą pogawędkę sobie można uciąć. Przecież to był czysty przypadek.
Dokładnie tak, ale widzisz, żuławy ściągają ludzi nie tylko z Trójmiasta, ale również coraz więcej turystów pojawia się tutaj, nawet z południa Polski. I to jest fantastyczne.
Dobrze, jaki jest nasz następny przystanek?
A, teraz to Cię zaskoczę. Musimy przejechać Motławę i pojedziemy w miejsce, gdzie budynek jest niezwykły, a tak naprawdę jego najnowszą historię odkryliśmy całkiem niedawno, więc zapraszam.
Skrępca błyskawicznie przejechaliśmy sobie do Lędowa. Wita nas tutaj dom, który wygląda, jakby kiedyś był pod Cieniowym, Grzesiek.
Tak, i to odkryliśmy w sumie całkiem niedawno, a wszystko to przyczyna wspomnianego już przeze mnie wcześniej pana doktora Jerzego Domino. Jest to piękny dom z dachem łamanym, mansardowym, kryty dachówką holenderką i z taką wystającą nastawką. I historia, że mógł to być dom podcieniowy, zaczęła się od tego, bo jak spojrzymy, mamy tutaj drzwi czteropolowe, dwuskrzydłowe, a po dwóch bokach tych drzwi, tworząc niejako portal drzwiowy, są dwie kolumny. I tutaj właśnie pan doktor Jerzy Domino stwierdził, że to nie jest typowy portal drzwiowy, bo żaden cieśla by sobie na to nie pozwolił, na taki sposób łączenia.
Błędny, zdaje
się. Błędny, tak. Więc przypuszczenia są w tej chwili takie, że te dwie kolumny, które stoją po dwóch stronach tego domu, to są kolumny dawnego podcienia, który wychodził niegdyś do przodu i podtrzymywał całe to pięterko tutaj. Być może były cztery kolumny od frontu, może więcej, ciężko w tej chwili powiedzieć. Jedno jest pewne, że podcień został zlikwidowany prawdopodobnie gdzieś w dwudziestoleciu międzywojennym i szkoda, bo w taki sposób gmina wiejska Pruszcz Gdański miałaby swój dom podcieniowy i to całkiem nie byle jaki, bo jak popatrzymy na sam dach, to przecież on przypomina te, które są w sąsiedniej gminie, czyli na terenie gminy Suchy Dąb. Mam na myśli miejscowość Steblewo. Tam domy podcieniowe też mają tak łamany dach i być może tutaj też taki stał. No trzeba by to było dokładnie jeszcze zbadać konstrukcję dachu, no ale argument tych kolumn jest dla mnie bardzo przekonujący.
Dom, który ma swoich właścicieli, ma swoich mieszkańców. Ciekawe, czy są w domu.
Bardzo sympatycznych zresztą. Chodźmy, spróbujmy. Ja co prawda nie umawiałem się z nimi prędzej, ale przed nami duże klamki oryginalne. Pukamy. Pies szczeka.
Czyli może ktoś jest.
Może ktoś jest.
Może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia.
Właściciele tego domu się bardzo starają. Dbają o ten dom, traktując go trochę tak jak członka rodziny, bo tutaj widzę cały czas jakieś prace się odbywają. Czyżbyśmy mieli takiego pecha?
Wybitnego wręcz.
Wybitnego,
żeby... Od drzwi do drzwi i wszystkie zamknięte. Całujemy klamki.
Ale spokojnie, to co najciekawsze, to i tak jest na zewnątrz, czyli ten niezwykły ogrom tego domu, bo to nie jest mały dom, drodzy Państwo. To jest sporych rozmiarów budynek z tą cudowną nastawką, która być może była kiedyś pod cieniem, ale też warto spojrzeć, że tutaj mamy tak zwane węgłowanie budynku. Podejdźmy bliżej, dobrze? Wejdziemy na trawnik. Mam nadzieję, że właściciele nie będą mieli nic przeciwko.
Gdyby w tym momencie wyszli z domu, to rzeczywiście mielibyśmy wybitnego pecha.
Na pewno nie. Na Żuławach mieszkają naprawdę fajni ludzie i ja ich osobiście większość bardzo lubię. I zobaczmy tutaj, to jest taki róg budynku. Tu zbiegają się dwie te belki, które łączą się w tym miejscu, który jest przykryty tą rogową deską, łączą się tak zwanym rybim ogonem bądź jaskółczym ogonem z sobą i żeby przysłonić, aby to drzewo się wycięte nie niszczyło, to dlatego się tak maskuje takimi rogowymi deskami. I tu mamy przykład takiego wzoru, który nazywamy boniowaniem, który przypomina, jakby to był wycięty kamień razem tutaj z tym żłobieniem, które jest taką fugą, prawda? Więc oszukujemy tutaj trochę odbiorcę, który stoi przed domem, który myśli, że róg tego domu jest murowany w kamieniu, a tak naprawdę jest to deska, która po prostu przysłania to węgłowanie.
Czyli sprytna, iluzoryczna po raz kolejny zagrywka.
Tak, tak, tak. No i cudowna tak zwana oczepa, czyli deska, która łączy niejako ścianę ze sufitem, przysłania ją nam. Pięknie wyfrezowana też. No widać, że domy na Żuławach budowali ludzie z niezwykłą pasją i tak na marginesie. Ja przez całe życie szukałem żony z domem podcieniowym. Nie znalazłem. No to już teraz mógłby być przynajmniej z tym odwalonym podcieniem, ale byle na Żuławach.
Grzegorz, nurt żuławskich rzek jest bardzo powolny, ale my dzisiaj w naszej audycji mieliśmy bardzo żwawe tempo, bardzo dużo ciekawostek. To była bardzo rwąca rzeka tym razem.
To prawda. Szkoda, że musimy już kończyć, bo tak naprawdę byliśmy tylko w trzech miejscowościach, a tu ich jest zdecydowanie więcej. Szkoda, że do większości tych żuławskich obiektów drzwi były zamknięte.
Natomiast to może i dobrze, że nie wszystkie karty zostały odkryte, bo dzięki temu nasi słuchacze będą mogli przyjechać na Żuławy i odkrywać je na własną rękę.
I do tego gorąco zapraszam. Albo z przewodnikiem, albo z mapą, albo na rowerze, albo w samochodzie, albo kajakiem. Każda forma jest dobra.
A po Żuławach oprowadzał Państwa Grzegorz Antoni Cwaliński, przewodnik po Muzeum Żuławskim, wieloletni dyrektor Instytucji Kultury Gminy Pruszcz Gdański oraz wiceprezes lokalnej grupy działania Trzy Krajobrazy. Dziękuję serdecznie.
Ale to ja serdecznie dziękuję i wszystkich słuchaczy zapraszam na Żuławy Gdańskie.
A w rolę skromnego słuchacza wcielał się Mateusz Czerwiński. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.